Witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak już zapowiadałem rano, jak już się domyślacie, temat dzisiejszego kazania to pilnuj swojego serca. Tak właściwie to na wszystkich spotkaniach wczoraj, dzisiaj mówimy nieustannie na ten temat. I coraz bardziej, im więcej o tym mówimy, im więcej o tym myślimy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jakie to ważne, a jednocześnie jakie to trudne. Tak jak mówię, od kilku dni zgłębiam ten temat, staram się go jakoś udostępniać, tłumaczyć i przedstawiać innym też. I im głębiej w to wchodzę, tym bardziej się przecież przekonuję, jak bardzo muszę pilnować mojego serca. Ponieważ zdawało mi się, że jestem taki biegły w tym temacie, więc mogę sobie dzisiaj stanąć tutaj wieczorem zakazalniczo i wygłosić na ten temat błyskotliwe kazanie. Bóg mi właśnie pokazał, że nie mogę tu stanąć nie przepatrzywszy mojego serca, nie będąc takim gotowym, czujnym, by szczec mojego serca również wtedy, kiedy robię te rzeczy, które tu robię na co dzień, na których myślę, że się znam. Myślę nawet, że nieźle mi to wychodzi. Nie możemy sobie nigdy pozwolić na takie odpuszczenie, jeżeli chodzi odpuszczenie sobie, jeżeli chodzi o pilnowanie serca. Można pomyśleć, że nie sposób nieustannie go pilnować. Że są sytuacje, które usprawiedliwiają, które sprawiają, że teraz niech będzie, jak będzie. Teraz to niemalże hulaj dusza. Niech to serce robi, co chce, a ja jestem zajęty innymi, ważniejszymi, pilniejszymi sprawami. Pomyślałem, takie porównanie mi przyszło, nadpobudliwego, najbardziej jakiegoś takiego energicznego, ruchliwego dziecka, które wymaga nieustannej opieki, nieustannie, żeby go mieć na oku. I teraz wyobraź sobie, że masz takie dziecko i potrzebujesz gdzieś coś wyjechać, załatwić, masz jakieś inne pilne sprawy. Powierzasz je komuś innemu pod opiekę. To mimo wszystko cały czas twoje myśli są wokół tego, czy on go upilnuje, czy on o nie zadba, czy on zauważy, czy jemu się nie wymknie, czy przypadkiem, czy będzie w tym tak staranny, jak powinien być, bo zdaję sobie sprawę, jakie niebezpieczeństwo grozi temu dziecku i to niemal nieustannie. A więc ten obraz tak mi też uzmysłowił, że czasami mamy ochotę odpuścić sobie to pilnowanie serca, a jednak tego nam robić nie wolno. Oczywiście, kiedy mówimy o pilnowaniu naszego serca, możemy na to patrzeć z różnych kierunków, w różnych sytuacjach. I za każdym razem zauważymy, że jak ważne jest to, by nie zaniedbać tego pilnowania. Studiując Boże Słowo, możemy na to patrzeć w kontekście różnych, przeróżnych historii, które tam są opisane. I wcześniej czy później zawsze dojdziemy do tego momentu, który będzie nam mówił, byśmy przede wszystkim pilnowali naszego serca. Wiemy, że Bóg patrzy na serce. I kiedy pamiętamy o tym, przynajmniej o tym wersecie, to już nam to uzmysławia, to już nam pokazuje, jak ważne jest to, jak ważne jest to serce, skoro Bóg właśnie na nie patrzy. Jak ważne jest, skoro Bóg przede wszystkim na nie patrzy. Do rozważań na temat pilnowania serca doszedłem bardzo ciekawą drogą i chcę się z wami podzielić, jak mnie Bóg poprowadził w tym właśnie kierunku. Dzieliłem się już tym prowadzeniem, tą drogą wczoraj na spotkaniu organizatorów Marszu dla Jezusa i wspólnym spotkaniu organizatorów Marszu dla Jezusa i Krakowskiego Kościoła Ulicznego. Ale tak jak też mówiłem wam rano, obydwoje z Ilonką mieliśmy przekonanie, że cały Kościół powinien dzisiaj to usłyszeć, że ten temat to nie jest temat tylko dla nich tam, jakoś tak wyjątkowo, ekskluzywnie wybrany. Opowiadałem wam też rano, że kiedy się tam zastanawiałem, na ile mogę poruszyć ten temat, na ile jestem upoważniony, by, prawda, w pewnym sensie no, napominać braci, siostry z różnych kościołów, z różnych zborów, dla których przecież pastorem nie jestem. To właśnie wtedy podeszła do mnie Ola i powiedziała: Bóg przekazuje mi słowo, żebyśmy pilnowali naszych serc. I już wtedy wiedziałem, że i ten czas, i to miejsce, i to słowo są ze sobą spójne. To, co wczoraj wieczorem było też tu w domu Łazarza, co dzisiaj rano słyszeliśmy, prowadzi nas cały czas w tym kierunku, a więc bądźmy konsekwentni, bądźmy po prostu posłuszni temu, jak co Duch Boży mówi do zboru. Ta dziwna i no trochę niezwykła jakby droga, którą poprowadził mnie Bóg, to przypomniały mi się takie momenty z Pisma, takie fragmenty, które od dawna budziły moje jakieś zaciekawienie, a jednocześnie nawet i wątpliwości. Na zasadzie ja bym to zrobił inaczej. Albo na zasadzie według mnie to Jezus w tym miejscu powinien inaczej się zachować. I pojawiało się zaraz wiele, wiele uzasadnień, że to ja mam rację. No bo kiedy na przykład w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, 8 rozdział, 4 werset, konkretnie, kiedy Jezus uzdrowił trędowatego, to powiedział mu: bacz, abyś nikomu nie mówił. Zaraz, zaraz. Taki cud. Takie wydarzenie. Coś, co no, budzi zdumienie wszystkich. Trędowaty to trędowaty. To jest choroba nieuleczalna. To się nie zdarza. To nie są przypadki. To nie jest kwestia jakiejś tam statystyki, że co któremu się może udać. To jest śmiertelna, nieuleczalna choroba. Jezus uzdrawia. I zamiast wykorzystać ten moment, by nadać rozgłos swojemu imieniu, zamiast zachęcić go: idź chłopie, opowiadaj, prawda, będą tutaj, prawda, przychodzić do mnie inni też trędowaci, a ja wszystkich będę uzdrawiał. Jezus mówi: bacz, byś nikomu nie mówił. Zdumiewające. Potem w Ewangelii, również Mateusza w 9 rozdziale, w 13 wersecie mamy uzdrowienie 2 ślepych. Też wydarzenie, no, cud, prawdziwy cud, nawet podwójny cud. A Jezus mówi do nich: baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. I znowu gdzieś tam w moim sercu, pamiętam, kiedy na początku jeszcze mojego spotkania z Bożym Słowem i moich pierwszych rozważań na ten temat to czytałem, to od razu jakoś się budziło. No, no przecież powinni opowiadać o tym, powinni się tym dzielić. Ja moim uwolnieniem od alkoholu, moim uwolnieniem od papierosów, oczyszczeniem, uwolnieniem mojego języka od przekleństw Dzieliłem się ze wszystkimi. Komu tylko mogłem, to o tym opowiadałem. Nie wstydziłem się na zasadzie, że kiedyś byłem alkoholikiem, kiedyś, prawda, paliłem 80 papierosów dziennie, kiedyś przeklinałem gorzej niż szewcy przysłowiowi potrafią przeklinać. Mówię, Bóg mnie z takich rzeczy właśnie wyrwał. Uważałem za mój obowiązek o tym mówić, by i inni przeklinający, pijący, palący przybiegli do Jezusa i też byli uwolnieni. A tu czytam, baczcie, żeby się nikt o tym nie dowiedział. Kiedy Jezus wskrzesił z martwych córkę przełożonego synagogi Jaira, czytamy o tym w Ewangelii Marka w 5 rozdziale. W 43 wersecie czytamy jednocześnie. I przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział. Kolejne zdumiewające miejsce. Można by pomyśleć, że Jezus jakąś politykę dziwną uprawiał. Z pewnością coś miał na celu, z pewnością dokądś zmierzał przez te zakazy. Ale trudno to nam pojąć. Nam, którzy tak jak ja wówczas i nadal, tak jak i wy, jesteśmy zachęcani do tego, by mówić świadectwa, by dzielić się świadectwami, by opowiadać o tym, jak wielkie rzeczy uczynił dla nas Bóg. A już kiedy poznajemy, że to Jezus jest Bogiem, że to Jezus jest Panem, że te wszystkie nasze poszukiwania, komu zaufać, komu uwierzyć, za kim pójść, kończą się w momencie, kiedy spotykamy Jezusa i wreszcie wiemy, kto jest drogą, prawdą i życiem, no to w tym momencie jak się tu nie dzielić? Do takiego odkrycia, do takiego zrozumienia dochodzi w pewnym momencie Piotr. Ewangelia Marka 8:30 mówi, 8 rozdział mówi nam o tym, jak Piotr mówi, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Odpowiada na pytanie Jezusa, kim dla was jestem? Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus mówi mu, błogosławiony jesteś. To nie rozum, to nie wiedza, to nie uczeni, nie ten świat ci to objawiły, ale Ojciec przez Ducha Świętego objawił ci tę prawdę. I 30 werset mówi, i nakazał im surowo, aby nikomu o nim nie mówili. A to już w ten moment naprawdę może wprowadzić w konsternację. Pamiętam też, że jako młody chrześcijanin dopytywałem się usilnie starszych, dlaczego tak Jezus mówił, dlaczego tak robił, jaki miał cel. I ktoś wytłumaczył mi kiedyś, że Jezus zna naszą naturę przekorną, upartą i nieposłuszną. I że on dobrze wiedział, że jak się człowiekowi czegoś zakazuje, to on tym bardziej to robi. Zresztą w jednym z tych fragmentów, na które się powołuje, jest powiedziane, że im bardziej im zakazywał, tym bardziej o nim mówili. A więc tego typu wyjaśnienia również się pojawiają. Dla mnie to jednak ani wtedy, ani dzisiaj nie pasuje to do obrazu mojego Boga. Bóg nie używa żadnych psychomanipulacji. Nie jest jakimś takim kombinatorem, żeby manipulując człowiekiem osiągnąć swój Boży cel. Każdy takim może być, ale z pewnością nie on. To jest z pewnością nie on. Mamy też inne miejsce, które już w sposób szczególny mnie zdumiało. Pamiętam to moje zdumienie z tamtych lat. Pamiętam, jak się zatrzymałem w tym miejscu i pytałem się, Boże, dlaczego? Przecież to właśnie o to chodziło, a dlaczego ty to zrobiłeś? To Ewangelia Jana, 6 rozdział, 15 werset. Kiedy o którymś tam z nauczań, cudów, i wielkich rzeczy, jakie Jezus czynił, słuchacze, ci, którzy za Nim szli, ci, którzy się zachwycali Nim, postanowili obwołać Go królem, a Jezus, poznawszy, że chcą to uczynić, uszedł znowu na górę sam jeden, tak to tam jest napisane. Dlaczego, Panie? Przecież o to chodziło, żeby wreszcie uznali Cię za Pana, za Króla, za swojego Wybawiciela, żeby wszyscy Ci oddali pokłon i wszyscy za Tobą poszli. Dlaczego Ty w takim momencie znikasz? Dlaczego w takim momencie oddalasz się? Jaki sens miało to wszystko, co robiłeś, jeżeli w tym właśnie momencie znikasz? Tak jakbyś nie chciał być królem. Tak jakbyś nie chciał, żeby mówić do Ciebie Panie. Tak jakbyś nie chciał, by wszyscy Ci pokłon oddali. A dalej Pismo mi mówi, że o to właśnie chodzi. Żeby każdy poznał, żeby każdy ogłosił Jezusa Panem, Królem, Zbawicielem. Dalej Pismo mówi, że każde kolano zegnie się przed Nim i odda Mu cześć. To dlaczego, Panie? Kiedy już było o krok, o włos od tego, Ty uciekłeś. Nasza konsternacja i nasze zdumienie, niezgadzanie się też z tym, co tu się wydarzyło. Ja to mówię na podstawie moich wewnętrznych przeżyć też. Są tym większe i tym dziwniejsze, że przecież jest wiele, wiele innych miejsc w Nowym Testamencie, kiedy Jezus czyni dokładnie na odwrót. Kiedy publicznie naucza, czyni publicznie wielkie cuda, karmi tysiące, Łazarza wskrzesił na oczach no niemalże tłumu. Tak wielu tam przyszło. I z Nim, i za Nim, i przedtem byli. I na oczach wszystkich, nie potajemnie, nie cichaczem, wskrzesił Łazarza z martwych. Głośno modląc się, wołając do Boga. Są momenty, w których Jezus postępuje zupełnie odwrotnie niż w tych, o których wam wcześniej mówiłem. Chociażby sam wjazd Jezusa do Jerozolimy na ośle, uroczyście, kiedy liczny szpaler ludzi, dzieci wykrzykiwał głośne Hosanna synowi Dawidowemu, kiedy swoje szaty rzucali pod kopyta osiołka, pod stopy uczniów idących dumnie za Nim, kiedy na murach wzdłuż tej drogi noszono radosne okrzyki i rozpoznawano to proroctwo wypełniające się o królu wjeżdżającym na grzebięciu oślicy. Wielka radość. Nie przemykał cichaczem, by nikt przypadkiem go królem nie nazwał, ale zrobił to, tak by, można powiedzieć, z premedytacją. Kazał specjalnie sprowadzić uczniom właściwego osła, by wszystko odbyło się zgodnie z tym, jak mówi Boże Słowo. Kiedy religijni ludzie, faryzeusze, widząc tą chwałę, jaką człowiek Jezus odbiera sobie tutaj, w tej całej manifestacji, w tym całym wjeździe, próbowali go uciszyć i mówi, Panie, weź i ucisz te dzieci. Słyszysz, co one tu wykrzykują. Tak nie może być. Jezus, zamiast powiedzieć przepraszam, one się tak poniosło je, może nadgorliwość. Powiedział, jeżeli one zamilkną, to kamienie będą krzyczeć. Można pomyśleć, jejku, co się stało z tym Jezusem, który mówił, nie mówcie, nie rozgłaszajcie. Trzymajcie to w tajemnicy, a tu nagle mówi, jeżeli oni zamilkną, to kamienie zaczną wołać na moją cześć. Hosanna synowi Dawidowemu. Bardziej wnikliwi czytelnicy Bożego Słowa i badacze tego, co tam spotykamy, pamiętają zapewne inną wyprawę Jezusa do Jerozolimy, kiedy jego rodzina, jego bracia wybierali się na święto i zachęcali Jezusa, żeby poszedł z nimi. On powiedział, nie pójdę. A potem poszedł, ale potajemnie. Czyli należy iść potajemnie, czy należy wkraczać w glorii, chwale? Czy można, należy się modlić w komorze, cichutko, żeby nikt nie widział i nikt nie słyszał? Z wyjątkiem Boga oczywiście. Czy należy to robić publicznie na stopniach świątyni, wołając, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i spracowani jesteście. Trzeba organizować marsz dla Jezusa, by wszyscy zobaczyli, kto jest naszym królem, kto jest naszym panem? Czy wprost przeciwnie, potajemnie schować nasze krzyżyki, rybki, wszystkie znaki, które mogą wskazywać, że należymy do Jezusa i niech się raczej inni tam domyślają, a może niech zgadują. Z tym zgadywaniem to jest też często tak, że przypomniała mi się taka no niezbyt wesoła anegdota, ale kiedy ich katechetka pyta w szkole dzieci, jak myślicie, dlaczego wszyscy moi sąsiedzi mówią o mnie, że jestem chrześcijanką? No to Jasiu powiedział, widocznie dobrze pani nie znają. Tak to jest często z tym naszym domyślaniem się. Więc może lepiej by było otwarcie, jawnie, a nie tak trochę w cieniu, trochę w ukryciu. Jak rozstrzygnąć, które zachowania Jezusa były właściwe, a które może niewłaściwe? Czy w ogóle taki problem tu istnieje? Zdaje się nam, że to jest jakby jedno zaprzeczenie drugiego, że tutaj brak jakiejś konsekwencji. A przecież znając naszego Boga i wiedząc dobrze, nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie, że Jego Słowo jest spójne, jest niezawodne. Nigdy nikogo nie wprowadzi w maliny, że tak powiem, ślepą uliczkę, by go tam zostawić bezradnego. Ale zawsze jest światłem dla naszych stóp. Kiedy zebrałem te dylematy, problemy, jak wyrażam, Bóg pokazał mi właśnie to, co jest dzisiaj tematem naszego wieczornego rozważania. Wiemy dobrze, że Pan Jezus był w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. Trudno to nam jakoś zrozumieć. W liście do Hebrajczyków 2:18 czytamy, a że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Wiemy dobrze, że był poddawany takim samym próbom, jakim i kuszeniom, jakim my jesteśmy poddawani. Jezus nie był chowany pod kloszem. Ktoś by mógł tak pomyśleć. Jemu to dobrze było. I on to miał, prawda, to podwójne wyposażenie, to w razie czego, jak po ludzku nie dawał rady, to wtedy sobie wspomaganie włączał po Bożemu i dlatego mu tak to się wszystko udało. Ale on był w 100% człowiekiem, nosił takie same próby, jak i my. Kuszenie Jezusa nie skończyło się na pustyni wtedy po chrzcie. Tak jak dobrze wiecie, że i wasze kuszenie nie skończyło się tam zaraz po chrzcie. Ochrzciłem się, powiedziałem diabłu idź precz, z Pismem Świętym w ręce i w imieniu Jezusa poszedł i już więcej nie wrócił. W Ewangelii Łukasza jest powiedziane, że diabeł odstąpił od niego do pewnego czasu. Tak samo do pewnego czasu odstępuje od ciebie, kiedy dajesz mu odpór, kiedy zwyciężasz w imieniu Jezusa, kiedy Boże Słowo sprawia, że nic więcej do gadania nie ma. Nie podwija ogona i nie odchodzi już na zawsze, ale do pewnego czasu może dać ci spokój. Jakikolwiek grzech zagraża dzisiaj tobie, taki sam zagrażał wówczas Jezusowi Chrystusowi. Czy zgadzacie się ze mną? Czy może powiecie, no nie, nie, no, aż takich prób to Jezus nie musiał przechodzić. Ale Słowo mówi, że przechodził. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. O żadnej sytuacji, o żadnym zagrożeniu, o żadnym czekającym na ciebie grzechu nie możesz powiedzieć, Jezusa to nie dotyczyło. Jezus się na tym zna. O żadnym z tych niebezpieczeń nie możesz powiedzieć, Jezusowi ono nigdy nie zagrażało. Co innego mnie. Mówiłem, Jezus nie był chowany pod kloszem. A więc może ktoś się oburzy. Nigdy nie słyszałem tego od innych kaznodziejów. Może ktoś będzie wręcz zgorszony, przepraszam, jeżeli nie taki jest mój cel. Ale Jezusowi groziła pycha w takim samym stopniu, w jakim zagraża mnie, jakim zagraża tobie. Pycha jest czymś, co szczególnie zagraża tym, którzy czynią wielkie i dobre rzeczy. Jest szczególnym niebezpieczeństwem czyhającym na ludzi czynu. Na ludzi, którzy idą przebojem i budzą podziw, budzą zachwyt. Okrzyki radości, wzbudzają okrzyki uwielbienia. Ojej, jaki on wielki, jaki on wspaniały, jaki on cudowny, jaki on dobry, jaki on uzdolniony. Im lepsze i większe rzeczy czynisz, tym bardziej jesteś narażony na atak pychy. Ktoś może powie hola, hola. Na co jak na co, ale na pychę to, na atak pychy to Jezus narażony nie był. A ja właśnie uważam, że był. Po każdym takim spektakularnym wydarzeniu, takim cudownym uzdrowieniu, wskrzeszeniu zmartwych, uczynieniu rzeczy naprawdę wielkich i niezwykłych, badał swoje serce. I wtedy podejmował decyzję, czy jestem gotów, by cała chwała, by cały zachwyt, szacunek skierować na dawcę tych dobrych rzeczy, na mojego Ojca w niebie? Czy przypadkiem nie chodzi i przychodzi mi pokusa, by sobie troszkę odpuścić? Zostawił w niebie swoją całą chwałę. Stał się człowiekiem takim jak my. Może by można było trochę sobie usiąść w jakimś wygodnym pałacyku, przyjmować delegacje, udzielać audiencji, wywiadów, zaistnieć w ówczesnych mediach. No a co? Tyle dobrych rzeczy zrobiłem. Ale kiedy pojawia się niebezpieczeństwo, że zaczynam ciut popadać w dumę, która może przekształcić się w pychę. Kiedy badanie serca doprowadza się do takiego wniosku, zrób to już raz. Zniknij. Niech się zastanawiają, kto to był? Kto to był ten, co przyszedł, położył na mnie ręce, zostałem uzdrowiony? Gdzie on jest? Gdzie on się podział? Niech szukają, się dopytują. Wcześniej czy później znajdą. Kto szuka, ten znajduje. To był Jezus. I zaczną szukać Jezusa. Przykład zachowania Jezusa to nie kwestia, jak mi się chce, to mówię świadectwo, a jak mi się nie chce, to nie muszę, bo Jezus też nie zawsze mówił. Pamiętacie tego opętanego, który mieszkał w grobowcach, w jakichś jaskiniach, dla którego Jezus zorganizował całą wyprawę na drugi brzeg jeziora do kraju Gerazyńczyków. On uwolniony od legionu demonów, odziany w szaty, przytulony do Jezusa, mówi, chcę jechać z Tobą, chcę pójść z Tobą. Nie. Idź do swojej rodziny i opowiadaj wszystkim, co Bóg dla Ciebie uczynił. Mówi, Panie, nie, coś Ty, gdzie, jak, kto mnie będzie słuchał, a ten, ja wolę tak cichutko. No, szeptem będę tutaj niektórym tylko iść. W innym miejscu baczcie, byście nikomu o tym nie mówili. Czy w tym miejscu, czy w takim. Musimy przepatrzyć nasze serca. Wiemy o Jezusie, że nigdy grzechu nie popełnił. A więc mamy też stuprocentową pewność, że te jego zmagania z pychą, która mu zagrażała, zakończyły się stuprocentowym zwycięstwem. Nigdy go to nie przemogło. Nigdy się nie zdarzyłoby. No, odpuścił sobie na chwilę i pozwolił na takie urlop od przepatrywania, od pilnowania swojego serca. Nawet jeżeli czynisz rzeczy wielkie i bardzo wielkie, dobre i bardzo, bardzo dobre, zachwycające wszystkich i będące dla wszystkich ogromnym, niezwykłym błogosławieństwem, nigdy najwspanialsze nawet owoce Twoich działań nie mogą być usprawiedliwieniem dla Ciebie, dla mnie, że no, coś nie, coś trochę w pychę popadłem. Czasami mamy takie rozważania, że jako chrześcijanie powinniśmy być dumni. Próbujemy rozgraniczyć, gdzie jest duma, gdzie jest pycha. Podoba mi się, że w języku angielskim i duma, i pycha to jest jedno i to samo słowo, proud. I nie ma tych rozważań, czy to jest dobre, czy to jest dobre, czy to złe, czy wszystko złe. To samo słowo może oznaczać i dobre, i złe, ale wszystko zależy od tego, co jest w sercu. Bez przepaczenia serca nie mam zamiaru chodzić dumny. Nawet jeżeli to ma być duma z tego, że Bóg odnalazł mnie tam na odwyku, że uwolnił mnie, że dzisiaj jestem wolnym człowiekiem, szczęśliwym. Byłem jednym z najbardziej nieszczęśliwych, przegranych, tak jak mówiłem rano. Przechlałem wszystkie moje marzenia. Jak można być szczęśliwym, jak wszystkie marzenia diabli dosłownie wzięli? Dzisiaj mogę być dumny z tego, co Bóg dla mnie uczynił. Ale chcę chodzić w tej dumie tylko pod warunkiem, że przepaczę serce. Że przypadkiem nie pojawia się tam taka nutka: no patrzcie na mnie, robaczki. Bierzcie ze mnie przykład, jaki jestem gościuwa. Jak sobie świetnie poradziłem z tym problemem. Co, nie może rzucić palenia? Popatrz na mnie. 80 dziennie i z dnia na dzień. Pyk. Gość, nie? Proszę bardzo, Franek lepszy, bo palił 90 i też rzucił. Ja nie zakazuję tutaj nikomu, kto czyni rzeczy wielkie, wspaniałe, by przypadkiem nie odzywał się na ten temat, czy nie pochwalił się tym, żeby siedział cicho i nic z tego nie robił, nic sobie z tego nie robił. Jest też takie ostrzeżenie w piśmie: niech nie wie prawica, co czyni lewica. To niebezpieczeństwo, które czyha, kiedy łamiesz tą zasadę, przejawia się tu. Przejawia się tu. Przecież prawica i lewica to to samo ciało. Ale to ciało ma serce, które jest narażone na niebezpieczeństwo, że kiedy ta prawica czyni dobrze, to serce powie lewicy: ty, czy jesteś taka lewa ręka, jak ta prawa, to weź z niej przykład. Prawda? Ucz się od niej, jaka ona jest wspaniała i tak dalej. A więc zaczyna się jakieś, no, ta lewa ręka, jak ją tak gdzieś w ciemnej uliczce spotkam, jak jej przyłożę, to już przestanie być taka okej. Okay. To nie chodzi o zakaz mówienia o wielkich rzeczach, które dzięki Panu możesz czynić, ale o przepaczenie serca. W Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza, w tych wszystkich trzech Ewangeliach znajdujemy bardzo podobne wersety. Januszku, wyświetli nam Łukasza 9,25, ale ja wam przeczytam wszystkie te trzy, które tutaj wspomniałem. W Mateuszu 16,26: albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Marka 8,36: albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? I wreszcie Łukasza, który dzisiaj macie tu wyświetlane, 9,25: bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? Cały świat pozyskał. Czy to możliwe, by zewangelizować cały świat, a potem iść na zatracenie? Samego siebie zatracić? Po takiej wspaniałej pracy? Po takich wspaniałych owocach, osiągnięciach? Dziele, które zachwyca wszystkich. O, on sam jeden cały świat zewangelizował. A na własnej duszy poniósł szkodę? Sam siebie zatracił? Jeżeli nie będziemy pilnowali naszego serca, to ten werset może się wypełnić i przy mniejszych, i przy większych dziełach, przy maleńkich, i przy ogromnych owocach, jakie wydaje twoje życie, twoja służba. To wielkie, naprawdę wielkie, realne niebezpieczeństwo. Skoro było niebezpieczeństwem dla Jezusa, to ileż bardziej jest niebezpieczeństwem dla nas. Jezus mówi do uczniów: o ile mnie prześladowali, jeżeli mnie prześladowali, o ileż bardziej was. prześladować będą. Jeżeli mnie atakowali, o ileż bardziej was, moich uczniów, atakować będą. To dotyczy również tych mocy piekielnych, które próbowały podejść Jezusa różnymi sposobami, a On dawał odpór, a On przeglądał swoje serce i wiedział, kiedy jest gotowy, a kiedy nie. Ten drugi uroczysty, wspaniały wjazd do Jerozolimy. Jestem przekonany, że nastąpił w momencie, kiedy Jezus przepaczył swoje serce i był na 100% gotowy na posłuszeństwo swojemu Ojcu. Kiedy był na 100% gotowy, by wszystkim, co się będzie działo, oddać chwałę swojemu Ojcu. Wtedy siadł na tego osła, nie miał nic przeciw dzieciom wykrzykującym głośno Hosanna, przeciwko ludziom rzucającym palmy i szaty pod jego stopy, z wysoko podniesioną głową, dumnie, jak na króla przystało, wkroczył do Jerozolimy, oddając tym chwałę swojemu Ojcu. To wcale nie było, nie był koniec pokuszeń, ale już jakby inne pokuszenia. Pamiętamy ogród Getsemane i kuszenie, by to wszystko zostawić i uciekać. Pamiętamy krzyż, kiedy wołali, stąp w krzyża, jak taki mocny jesteś. Innym pomagałeś, sobie nie pomożesz. Jaka pokusa, by stąpić i pokazać im, że mogę sobie pomóc. A co? Ale to już nie była pokusa związana z tą pychą i dumą, tak przynajmniej ja to odbieram, która grozi, kiedy czynisz dobre rzeczy dzięki Bożej łasce, dzięki Bożej mocy, dzięki Duchowi Świętemu. To już było na 100% posłuszeństwo Bogu Ojcu. A w żaden inny sposób nie jesteśmy w stanie w pełni oddać chwały Bogu, jak przez takie właśnie 100% posłuszeństwo. Przypowieści Salomona, 4:23. Czujniej niż wszystkiego innego szczerz swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Możemy dbać o zdrowie, możemy dbać o majątek, możemy dbać o pracę i wyniki tej pracy, możemy dbać o rodzinę i przyjaciół. Możemy mieć ustawiony cały priorytet ważności rzeczy, o które powinniśmy dbać, których powinniśmy pilnować, o które powinniśmy się troszczyć. Ale słowo mówi, czujniej niż wszystkiego innego szczerz swego serca. Jeżeli tego nie będziesz robił, utracisz dostęp do źródła życia. Z niego tryska źródło życia. Umrzesz. Będziesz martwy. Wszystkie twoje starania, zabiegania o zdrowie, o majątek i tak dalej. Co to pomoże? Tak jak nieraz mówimy, kiedy przeprowadzimy terapię odwykową i wreszcie ktoś tam zaskoczy i mówi, no, wiem, o co chodziło, wiem, gdzie była przyczyna. Teraz już mogę spokojnie żyć dalej. Mówiłem wtedy o tych uwolnionych, o tych uzdrowionych, jakby na to nie patrzeć. Co to za pożytek, że trzeźwi pójdą do piekła? Jaki pożytek z tego, że oni wszyscy trzeźwi pójdą do piekła? No bo tylko tyle się zmieniło w tej całej sytuacji. Przedtem był pijany, teraz jest trzeźwy. Ale co z dostępem do źródła życia? Prawdziwego życia? Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie pilnując serca, możesz stracić dostęp do Jezusa. A potem się dziwisz, że No miało być tak dobrze, a nie piłem już całe 2 tygodnie. No, wobec takiej sytuacji, wobec takich zachowań, wobec tego, że ten mnie zdenerwował, a tamten obraził, a ten wyśmiał, to cóż ja mogę, jeżeli nie masz dostępu do źródła życia, to nic nie możesz. Rzeczywiście. Badanie serca to nie tylko sprawa pilnowania, by nie zalęgła się tam ta parszywa duma. Tak jak mówiłem, możemy na ten temat rozważać w różnych aspektach. Na pewno dotyczy to też sprawdzania, czy jest tam ciągle jeszcze wdzięczność. Kiedy ostatnio będą dość długie wieczory na spisywaniu naszych wspomnień, tak bardzo się cieszę, że na nowo budzi się w moim sercu wdzięczność za tamte lata. Tak często pamiętamy tylko te trudne momenty, te ciężkie, te niebezpieczeństwa. Kiedy przypominamy sobie te zwycięstwa, jedno po drugim, cuda, znaki, radości, które przeżywaliśmy, moje serce staje się coraz bardziej wdzięczne. Ilonka, czytając, korygując to, co pisze, odkrywa, ile dobrych rzeczy się wtedy działo. I zapomnieliśmy o tych rzeczach, a teraz nam Bóg przypomina. To też jest badanie serca. Czy jeszcze ciągle pamiętam o tych dobrych rzeczach, które Bóg mi uczynił. Dlatego, kiedy czytamy czujniej niż wszystkiego innego, szczerz swego serca, poświęćmy temu strzeżeniu, przepatrywaniu, pilnowaniu więcej czasu niż to zwykle robimy. Czasami tak po łebkach, czasami tak emocjonalnie, czasami tak rozumowo, czasami tak bardziej, jak to nazywam, z wątroby niż z serca. Podejmujemy decyzje, odzywamy się, działamy, a potem mówimy: temat rzeka. Można by na ten temat jeszcze długo, długo rozmawiać. Dziś przepatrzmy nasze serca właśnie pod kątem tego niebezpieczeństwa, o którym każdy chrześcijanin wie, a mimo to tak często popada właśnie pychę, tą złą dumę, arogancję, podwyższanie się. I ja lepiej wiem niż on. Ja jestem mądrzejszy, ja jestem bardziej bogobojny. Ja dłużej chodzę za Jezusem. Co on mi tam będzie mówił, jak ja? I tak dalej, i tak dalej. Przepatrz swoje serce wtedy, byś nie wkroczył na drogę zagłady, tak jak rano dzisiaj Bóg mówił do nas. Ja też, stając za kazalnicą, a też odchodząc z tego miejsca, muszę przepatrywać moje serce. Muszę przepatrywać moje serce. I dziękuję, już to nie dziękuję Bogu, że mi o tym przypomina. Że sobie tego nie odpuszczam i zostawiam, a jutro przepaczę. Dzisiaj zasługuję sobie na trochę luzu, trochę odpoczynku. Amen.